Wuchu na świat. Dziś wybieramy Nową Zelandię. Z nami Ania Pawłowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że trafiłaś właśnie w tak odległy zakątek świata?
Rzeczywiście bardzo odległy, bo jak czasami mówimy, że możemy pojechać na drugi koniec świata, to właśnie Nowa Zelandia jest na tym drugim końcu świata, czyli na antypodach, dokładnie po drugiej stronie kuli ziemskiej. 12 godzin czasu różnicy. Jak trafiłam, nie było to moim planem i marzeniem, ale planem i marzeniem mojego męża. Ja się do niego przyłączyłam, a pierwszy rzut oka na Nową Zelandię i na wymagania, z którymi się zapoznawałam, nie rokowały dobrze, bo widziałam same ograniczenia, konkretne zasady typu na szlak trekkingowy Milforda może wejść dziennie 90 osób. Natomiast na miejscu okazało się, że te zasady bezpieczeństwa są bardzo ważne dla Nowozelandczyków i ochrona przyrody, więc rzeczywiście zaczęłam do tego podchodzić z szacunkiem, a doświadczyliśmy tego też już na lotnisku, kiedy trzeba było pokazać nie tylko swoje buty, w sensie, co tam mamy na podeszwach i trzeba było je solidnie wyczyścić, ale trzeba było pokazać buty zapasowe, które mamy w plecakach, a też namiot, żeby tam, broń Boże, jakieś źdźbło trawy ani nasionko z kontynentu nie dotarło na wyspy nowozelandzkie. I nasz kolega musiał się mocno tłumaczyć, dlaczego ma takie brudne buty jeszcze po poprzedniej wycieczce na Ukrainę i jakieś tam błocko mu się poprzyczepiało. Jak wjeżdżaliśmy na przykład na wyspę Stewarta, jedną z wysp, z których się składa Nowa Zelandia, no to przy wyjściu ze statku trzeba było przejść przez taką michę z wodą, gdzie te buty
matę
po prostu... Tak, trzeba było wyczyścić. Ma to związek z tym, żeby zachować przyrodę rdzenną. Tak, to są wyspy, takie największe to wyspa północna, południowa, znacznie mniejsza wyspa Stewarta, ale oprócz tego są jeszcze inne wyspy. No i tutaj warto powiedzieć, że 9 na 10 roślinek to są endemity, czyli takie, które żyją tylko i wyłącznie na Nowej Zelandii. Także wiele roślinności rzeczywiście jest bardzo, bardzo starej, która ma na przykład 700 milionów lat, takie paprocie rozłożyste i drzewiaste, więc no, robi to wrażenie.
I wtedy przestają dziwić te środki ostrożności.
Tak. Także tutaj to jest ważne. Jeżeli chodzi o te środki ostrożności, to też mam w pamięci taką sytuację z jednego ze szlaków w Parku Narodowym, takiego jednodniowego, 8-godzinnego szlaku. Pamiętam taki napis, gdzie była mowa o tym, że turysto, drogi turysto, przyszedłeś 1/3 szlaku. Zastanów się, czy masz siłę, żeby iść dalej. Jeśli nie, zawróć. A więc taki bezpieczny sposób weryfikacja swojego potencjału, swoich możliwości, bo możemy z honorem i w czas się wycofać, tak? Bo tu jest dobre miejsce na to, żeby zawrócić. W swoich folderach, jeżeli chodzi o Nową Zelandię, mam taki, który się nazywa Ściany mówią. Dlatego, że w wielu miejscach rzeczywiście były różnego rodzaju napisy. Czyli na przykład, tutaj są mrówki. One się pojawiają. Możesz się z nimi zaprzyjaźnić. Taka informacja dla turysty. Albo takie informacje dotyczące połączeń autobusowych na przykład. Robiłam tym ścianom zdjęcia, bo to było urzekające. Wiele z tych napisów miało taką formę graficzną, ciekawą, była określona rysunkami, co pokazywało też humor Nowozelandczyków i dystans. Zresztą oni, to są bardzo praktyczni ludzie. Nowozelandczycy mówią o sobie, że właściwie to oni wszystko mogą zorganizować i wszystko mogą zrobić, jeżeli mają w zapasie drut ogrodzeniowy numer 8, to chodzi o taką średnicę tego drutu używanego na farmach. To też pokazuje, że są bardzo kreatywni, no ale mają właśnie taki też dystans do siebie.
Jak długo przygotowywałaś się do wyjazdu na Nową Zelandię?
Warto do tego wyjazdu się przygotować o tyle, żeby poznać najważniejsze miejsca, które chcemy zobaczyć, jakieś ciekawostki przyrodnicze. Te nasze przygotowania zwykle są takie rozdzielone, ponieważ wyjeżdżamy nie za dużą, ale jednak grupką i każdy coś tam doczytuje, żeby się przygotować do ułożenia trasy, w zależności od tego, ile mamy czasu. Najważniejsze to rezerwacja biletów i wtedy, kiedy ma się już bilety, no to praktycznie się czyta aż do bólu.
Źródło wiedzy, internet?
Też przewodniki. Staramy się też rozmawiać z ludźmi, którzy byli, widzieli, bo wtedy też to są takie praktyczne informacje.
Lecimy z Warszawy przez na przykład Kuala Lumpur do
Auckland.
Doleciliśmy do Nowej Zelandii i co?
Chcieliśmy zobaczyć te trzy światy, czyli trzy wyspy, północną wyspę południową i wyspę Stewarta. I generalnie to staraliśmy się oglądać nie miasta, tylko parki narodowe i jak najwięcej czasu spędzić w przyrodzie. Także ta nasza podróż była z północy na południe. Sama Nowa Zelandia jest bardzo bogata w różne przyrodnicze atrakcje, dokładnie. Bo jest i bardzo dostępny lodowiec. Są gejzery, także które można oglądać. Jeden z nich, Lady Knox, punktualnie o godzinie 10:15 eksploduje i można zobaczyć wielką pianę wody wystrzeliwaną na paręnaście metrów.
Codziennie?
Codziennie o 10:15. Ale jak to się dzieje, to zaraz powiem, bo przyroda umie się też dostosować tak do naszych potrzeb. To jest akurat taki gejzer, jak on wybucha. Otóż po prostu przewodnik wrzuca tam mydliny, które mają tam chwilkę na to, żeby nabrać tego rozpędu i wtedy rzeczywiście ten gejzer wybucha o 10:15, więc wszyscy zdążą kupić bilety, zająć miejsca i obserwować to zjawisko. Ponoć ta sytuacja była zaobserwowana oczywiście zupełnie przypadkowo, kiedy poszukiwacze złota, umęczeni, chcieli troszkę się zregenerować, a przy okazji też w tych gorących źródłach uprać swoje koszule. No i te mydliny spowodowały taką eksplozję, dokładnie. Także to jedna z takich ciekawostek, ale rzeczywiście jest to taka przestrzeń urzekająca kolorem, ponieważ te gejzery i te bąbelki gorącej wody mają wiele kolorów. Jest to naprawdę przeciekawe, od takich różowych kolorów, po jakieś turkusy, błękity, aż po takie szarości, coś niesamowitego. Też takim bardzo ciekawym miejscem była miejscowość Bluff i to jest takie miejsce najbardziej na południe, na południowej wyspie. Zrobiłam tutaj zdjęcie takiego
słupa informacyjnego.
Słupa, dokładnie, ze wskazaniami.
Jak daleko od różnych miejsc na świecie.
Dokładnie. Na tle niebieskiego nieba, żółty słup z żółtymi napisami. Bardzo to pięknie wyglądało i także bardzo się później ucieszyłam, ponieważ Białostocki Ośrodek Kultury to zdjęcie
wybrał jako plakat Festiwalu Ciekawi Świata. W którym roku?
W 2012. Natomiast to urzekające miejsce kojarzy mi się z taką chyba najbardziej dramatyczną przygodą, w której wzięłam udział. W momencie, kiedy płynęliśmy z wyspy Stewarta po trekkingu, po paru dniach spędzonych w Parku Narodowym i wśród pięknej przyrody, płynęliśmy malutkim stateczkiem. Byliśmy dość niedaleko lądu Wyspy Południowej, kiedy zaczęto rozdawać nam gorące ciasteczka. Tak niespodziewanie i nieplanowanie, ponieważ zdarzało mi się pilotować grupy turystyczne, to już wiedziałam, że to jest jakaś trudna sytuacja, bo zwykle właśnie, żeby opanować emocje, no to zajmujemy się jedzeniem turystów. No i okazało się, że zawracamy i uczestniczyliśmy w akcji ratunkowej. Okazało się, że statek rybacki zatonął, wszelkie jednostki pływające,
które są najbliżej,
mają uczestniczyć w tej akcji. Kiedy dobiliśmy do brzegu, to czekały na nas media. Uczestnicy tej wyprawy ratunkowej byli przepytywani przez dziennikarzy, jak to wyglądało. Także historia, o której rano żeśmy mogli przeczytać w gazetach.
Wielkie przestrzenie, otwarte, szeroko krajobrazy, widoki aż po horyzont. Gdzie warto zatrzymać się, gdzie warto pojechać w Nowej Zelandii i co zobaczyć?
Ciekawy na pewno jest Hobbiton. Dla tych, którzy kochają Władcy Pierścieni, 17 Oscarów, trylogia dostała łącznie. Reżyser filmu, Peter Jackson, Nowozelandczyk. Wielka duma i chwała Nowej Zelandii.
Szukał plenerów pewnie u siebie.
Tak, ale bardzo uzasadnienie, bo te plenery są po prostu fantastyczne i wiele ujęć było robionych w różnych przestrzeniach. Ponoć ponad 20 tysięcy osób było zaangażowanych w tą produkcję. Ponoć prawie każdy Nowozelandczyk ma w rodzinie kogoś, kto brał udział w tej produkcji.
Albo kogoś, kto zagrał, albo kto pojawił się na planie Władcy Pierścieni.
Tak, albo produkował efekty specjalne na przykład. Tutaj warto powiedzieć, że Nowa Zelandia ma ponad 260 tysięcy kilometrów kwadratowych, jeżeli chodzi o powierzchnię, czyli tak nie cała Polska, bo Polska 312, także tak gdzieś tam 85% Polski, ale jeżeli chodzi o ludność, to 4 miliony, więc dużo mniej tak niż ludności w Polsce.
Tak 7 większych miast.
Tak, i ponoć 1,5 miliona mieszka w Auckland, w jednym z miast. Stolica Wellington, 300 tysięcy mieszkańców, dużo osób też na farmach, ale usłyszałam też na miejscu takie zdanie, że jeżeli jesteś w czymś dobry w Nowej Zelandii, to wszyscy cię znają. Także fajnie, bo to pokazuje dużą też więź między ludźmi i może to też powoduje takie poczucie bezpieczeństwa, bo Nowa Zelandia jest wskazywana w wielu różnych rankingach jako taki bardzo dobry kraj do życia, bardzo spokojny, zrównoważony.
Ale zaczęłaś mówić Hobbiton. To jest jakaś wioska, przestrzeń właśnie, gdzie kręcono?
Tak, zachowała się tam część scenografii, a więc te domki hobbitów... Bardzo urocze, bardzo kolorowe, więc można było je oglądać, robić zdjęcia. Poczułam się jak w filmie.
Raj dla fanów filmu.
Tak, wszystko było bardzo takie przekonywujące. Na przykład stawaliśmy przy płotkach. Wydawało się, że zrobionych z drewna takiego omszałego, ale była to dekoracja absolutnie sztuczna, ale bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie zrobiona.
Także wiarygodnie.
Bardzo.
No dobrze, to z miasteczka hobbitów, gdzie się wybraliście dalej. Co warto zobaczyć, gdzie się koniecznie zatrzymać?
Bardzo ciekawe miejsca to Park Narodowy Tongariro, Milford Track i to są takie miejsca, które są w przewodnikach opisywane jako najciekawszy pieszy jednodniowy szlak. Tongariro to jest północna, a na południu jest ten szlak Milford. To są tereny wulkaniczne. To jest właśnie takie miejsce, gdzie się ścierają takie dwie platformy kontynentalne i ta wyspa północna należy do innej platformy, a południowa do innej. Generalnie na styku tych wysp praktycznie codziennie są odczuwalne przez sejsmografy ruchy. Bardzo, bardzo delikatne, tak? My ich nie wyczuliśmy. Natomiast można było obserwować stożki wulkaniczne, a one są już takie widowiskowe, prawda? Niektóre z tych wulkanów są czynne. Piękne krajobrazy. Natomiast jeżeli chodzi o Milford Track, też to jest bardzo ładna trasa. Szlak liczy 4 dni. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówiłam, że są takie restrykcje. Tylko 90 osób może wejść.
Co cię tam najbardziej urzekło?
Myślę, że krajobrazy i przyroda w takiej mojej pamięci pozostają chyba najbardziej widoki związane z paprociami. Te paprocie były w wielu różnych odmianach, w wielu, wielu miejscach żeśmy je obserwowali i po prostu były przepiękne, drzewiaste. Jak na nie patrzyłam, to miałam wrażenie, że zaraz chyba za którejś się wyłoni dinozaur, bo to właśnie tak jak krajobraz taki, jak sobie kojarzyłam z Parku Jurajskiego. Więc to było właśnie niesamowite i potem cieszyłam się, kiedy widziałam te srebrne gałęzie paproci w różnych miejscach, począwszy od herbu Nowej Zelandii, poprzez właśnie oznaczenie All Blacksów, prawda, czy takie symbole gdzieś na kubeczkach, na koszulkach widoczne. Taka rozwijająca się paproć budzi we mnie poczucie takiej wspólnoty z przyrodą i daje taką nadzieję, że coś się nowego rodzi, jakieś nowe myśli i bardzo to są miłe wspomnienia.
Nowozelandczycy uwielbiają sporty ekstremalne, uwielbiają wyzwania. Jacy są mieszkańcy Nowej Zelandii?
Jacy są Nowozelandczycy? Myślę, że bardzo właśnie przyjaźni. Tutaj warto chyba powiedzieć o takim kolorycie, bo są Europejczycy, potomkowie Brytyjczyków, Irlandczyków, Szkotów i są Maorysi. Maorysi byli pierwsi. Trudno dokładnie powiedzieć, kiedy przybyli na wyspę. No ale tutaj naukowcy mówią, że tak między X a XIII wiekiem. A w tej chwili jest ich 15%, bo jeżeli chodzi o Brytyjczyków, to oni byli dużo później, w XVIII wieku, choć samą Nową Zelandię odkrył nie Brytyjczyk, tylko Abel Tasman, a więc Holender. I zresztą Nowa Zelandia też, może tutaj jest moment, żeby o tym powiedzieć, nowa, czyli pokazuje, że coś było starego, tak? Że była jakaś Stara Zelandia, tak? To ma odniesienie do terenów właśnie w Holandii. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Brytyjczyków, tych Szkotów, tak, czy Irlandczyków, którzy przybyli, w tej chwili to jest dominacja, około 80% populacji to są właśnie ci potomkowie Europejczyków. Język maoryski jest językiem urzędowym, oprócz angielskiego, chociaż nie wszyscy Maorysi dobrze znają ten język. Rząd przykłada dość dużą uwagę do tego, żeby
kultywować tradycje.
Tak. Natomiast też miałam takie poczucie, że gdziekolwiek się poruszaliśmy, to jednak ten maoryski był ważnym językiem. Wszystkie napisy były dwujęzyczne na tablicach. No i taka duma z tej kultury maoryskiej, z tej haki, tańca wojennego, który pewnie znamy, a szczególnie ci którzy kochają tak rugby i All Blacksów, to znają. Ta kultura poprzez chociażby tatuaże, które do tej pory są bardzo, bardzo popularne i widoczne.
Masz ze sobą maskę.
Drewnianą.
Tak, żeby było słychać, bo nie można jej zobaczyć. To właśnie twarz, wizerunek Maorysa na przykład, tak. I z takimi charakterystycznymi znakami.
Przypominających troszeczkę kropelkę, czy też falę. Takie znaki są często wytatuowane. Tatuaże, one są bardzo często przeogromne, pokazują całą historię wręcz rodu, historię życia danej osoby, więc przykuwają uwagę i nie ma dwóch takich samych tatuaży. To bez apelacyjnie.
Czyli każde ciało to dzieło sztuki.
Tak, to osobna historia. Myślę, że Maorysi mają takie talenty do rzeźby. W wielu miejscach widzieliśmy domy ozdabiane właśnie takimi ciekawymi ornamentami rzeźbionymi. I te talenty chyba też właśnie się przekładają na tatuaże.
Masz ze sobą kubek. Mhm. Ceramiczny. Co jest na kubku? Charakterystyczne zwierzę,
tak,
dla tego miejsca,
tak,
w którym jesteśmy?
Kiwi. Jest to ptaszek. Jest to ptaszek, symbol Nowej Zelandii. Ale też warto powiedzieć, że Nowozelandczycy sami siebie nazywają kiwi. Tak trochę może żartobliwie. Zresztą mają, wydaje mi się, też takie niesamowite poczucie humoru. Jeżeli chodzi o ptaszka, no to jest nielot. Często jeżeli ktoś rozwiązuje krzyżówki, to trafia na takie hasło ptak nielot kiwi. Taki przyjemny, puchaty. Gdzieś tam w przewodniku przeczytałam, że nieśmiały.
Jako wąskim dziobem.
Tak, do tego, żeby wydłubywać różnego rodzaju robaczki, mróweczki, bo tym się żywi. To jest ptak nocny, bardzo trudno jest go zobaczyć. Ponoć też nawet Nowozelandczycy, nie wszyscy go widzieli w naturze. Jest bardzo płochliwy, bardzo delikatny. Natomiast no, myśmy się starali, wychodziliśmy na różne wycieczki nocne, żeby go zobaczyć. Myślę, mogliśmy być dosłownie o krok, ale widzieliśmy go w takim domku, Kiwi House, specjalne
mini
budynki.
Zoo dla jednego bohatera.
Dokładnie. Widzieliśmy go, może warto zapytać, tak, dlaczego nie ma skrzydeł, bo ptak absolutnie nam się kojarzy z czymś, co lata. Warto powiedzieć, że na Nowej Zelandii generalnie nie ma ssaków. Nie ma ssaków takich naturalnych. Dwa rodzaje nietoperzy. Jaszczurka to gad. Natomiast nie ma ssaków, więc po prostu ptaki nie miały
konkurencji.
Nie miały konkurencji, więc niekoniecznie musiały sobie fruwać, tylko mogły zejść na ziemię i tutaj zajmować się wyszukiwaniem pożywienia. Oczywiście w tej chwili są króliki, są oposy, które dotarły. Co jeszcze warto powiedzieć o ptaszku? Wydobywa z siebie jajo, które ma wagę 1/5 wagi ciała.
Tak, czyli dość potężne.
Także wielkie i mówi się, że jest to największe jajo w stosunku do wagi ciała. Ciekawe też jest to, że to tatuś wysiaduje jajo.
A co robi w tym czasie mamusia?
To szuka pożywienia. Także tato troskliwy.
Równouprawnienie.
Tak, przez 80 dni. Bardzo, bardzo duża cierpliwość u ptaszka. A więc wzbudza szacunek. No a kiwi mamy jeszcze jedno. Kiwi czasami kupujemy w sklepie z napisem New Zealand. Kiwi, czyli
owoc.
Czyli owoc, tak. Nowa Zelandia jest krajem, gdzie rzeczywiście są duże plantacje i się eksportuje kiwi.
Także... Czy owoc ma imię od ptaka, czy to zbieg okoliczności, przypadek?
Tego nie wiem, to jest sprawa do zbadania. Czyli tak, ptak, owoc i ludzie też siebie nazywają kiwi, także mamy takich bohaterów
może
tego imienia.
To jest dobry moment, żeby powiedzieć, że Ania przyniosła ze sobą do studia też kilka mapek Nowej Zelandii, oryginalnych, stamtąd właśnie przywiezionych. I jeśli ktoś nam wyjaśni, znajdzie odpowiedź na to, co było pierwsze, kiwi zwierzę czy kiwi owoc, albo które od którego wzięło swoją nazwę, wystarczająco przekonującą, to ta osoba dostanie od nas właśnie taką mapę, oryginalną mapę Nowej Zelandii.
Super.
Kiedy myślisz teraz o Nowej Zelandii albo wspominasz właśnie tę wyprawę, to jakie to są wspomnienia? I czy chciałabyś tam wrócić?
Bezwzględnie. Kiedy myślałam o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, przypominałam sobie krajobrazy, miejsca, to naprawdę zatęskniłam do tej przestrzeni. To jest tak piękne i tak spokojne, tak dobre miejsce, że myślę, że naprawdę można się tam czuć wspaniale i z taką tęsknotą w tej chwili o tym myślę. Aotearoa to jest nazwa maoryska Nowej Zelandii i ona jest bardzo popularna, powszechnie używana, a w tłumaczeniu oznacza długi biały obłok, bo rzeczywiście chyba kształt Nowej Zelandii przypomina taki
obłoczek.
Bo rzeczywiście, jeżeli patrzymy z oddali na mapy, to jest taka długa przestrzeń 1500 kilometrów, a 15 tysięcy kilometrów to jest linia brzegowa, także wyspy. A 200 kilometrów szerokości, także to też jest fajne, bo Nowozelandczycy mają taką naturalną potrzebę bycia przy wodzie, tak? I dostępu do plaży, ale to się ziszcza, tak? Bo gdziekolwiek nie popatrzymy, to ten dostęp do oceanu, do wody...
Najdalej godzina jazdy.
Tak myślę.
Wróciłabyś, rozumiem, z przyjemnością.
Z wielką, z największą przyjemnością.
To tego ci życzę.
W pamięci teraz sobie powracam troszeczkę do różnych wątków, które tam się nam pojawiały.
Naszym gościem w Uchu na Świat była Ania Pawłowska. Dziękuję pięknie za rozmowę.